Dzień dobry, to jest podcast o klimacie, a ja nazywam się Barbara Rogala. Dziś moim gościem jest Marcin Tischner, Public Affairs Coordinator i Sustainability Expert w PROWEC Polska, organizacji zajmującej się budowaniem świadomości żywieniowej.
Cześć, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i witam Państwa.
Zacznijmy w takim razie od prostego otwarcia. Jak wygląda stan wiedzy dotyczący mięsa w diecie? Czy jest jakaś jego ilość, która jest dla nas zdrowa? I czy to, co dla nas najzdrowsze, jest jednocześnie dobre dla klimatu? Co dziś wiemy na ten temat?
Spożycie mięsa i podrobów w Polsce od kilku lat oscyluje w takich granicach około 70-80 kg na mieszkańca rocznie. Na tle Europy jest to dosyć wysoki wynik, ponieważ więcej mięsa jedzą tylko Portugalczycy, Hiszpanie i Islandczycy. W dalszym ciągu jemy dużo mniej tego mięsa niż przeciętny mieszkaniec Stanów Zjednoczonych, Australii czy Izraela. To spożycie mięsa w Polsce utrzymuje się ogółem na w miarę stabilnym poziomie, z takimi niewielkimi fluktuacjami w poszczególnych latach. Widzimy tutaj takie różnice w jego strukturze spożycia, ponieważ spada zasadniczo spożycie mięsa wołowego, wieprzowego, rośnie natomiast spożycie mięsa drobiowego. Natomiast jakby ogółem to wszystko utrzymuje się w tych granicach 70-80 kg na mieszkańca rocznie. Nie mamy jeszcze takiej sytuacji, jaką obserwujemy na przykład w Niemczech czy Wielkiej Brytanii, gdzie spożycie mięsa systematycznie spada.
A jak to wygląda, jeśli chodzi o zalecenia żywieniowe oparte o naukę, takie, które obowiązują w Polsce, czy także w innych krajach? Co uważają dzisiaj naukowcy na temat tego, jak to służy naszemu zdrowiu?
No, tutaj podejść jest kilka. Jeśli na przykład mówimy o takim modelu diety planetarnej, czyli zarówno korzystnej dla zdrowia, jak i planety, tutaj pada takie hasło spożywanie około 300 gram mięsa ogółem tygodniowo, w tym 200 gram mięsa drobiowego, 100 gram mięsa czerwonego, 300 gram mięsa tygodniowo. Jak tak sobie szybko przeliczam w głowie, to jest około kilkunastu kilo mięsa rocznie, czyli kilkukrotnie mniej niż spożywamy go w tym momencie. Jeśli chodzi na przykład o polskie zalecenia żywieniowe, tutaj z perspektywy zdrowotnej, to one mówią o tym, że powinniśmy tego mięsa jeść maksymalnie 500 gram, jeśli mówimy o mięsie czerwonym i mięsie przetworzonym w tygodniu. No i tutaj ponownie, na samej wieprzowiny jemy około 40 kilo, więc to już by wyczerpywało ten limit, a do tego wołowina i to mięso przetworzone. Jakiekolwiek z tych liczb byśmy się nie trzymali, to no, kierunek jest dość jasny. No, ze względów środowiskowych, zdrowotnych, etycznych i wielu innych, ta konsumpcja mięsa w Polsce musi w najbliższych latach znacząco spaść.
Mamy w takim razie nowe propozycje diet fleksitariańskich, diety planetarnej tak zwanej. W jaki sposób one służą naszemu zdrowiu i co dałyby środowisku?
Z perspektywy zdrowotnej, no, wszędzie się spotykamy z hasłami, że powinniśmy po prostu zwiększać udział naszych warzyw, owoców i roślin nasion strączkowych w dietach. Nadkonsumpcja mięsa, zwłaszcza czerwonego, przetworzonego, może prowadzić do niekorzystnego stanu zdrowia, związanego chociażby z większym ryzykiem występowania nowotworów, z otyłością, nadwagą, z większą ilością cholesterolu w naszym organizmie. Natomiast z perspektywy środowiskowej, po prostu mięso, produkty odzwierzęce są bardziej zasobochłonne w produkcji. Potrzebujemy więcej wody, potrzebujemy więcej gruntów uprawnych, potrzebujemy więcej zasobów, żeby tą żywność wyprodukować, a jednocześnie mięso emituje dużo większe ilości, jego produkcja emituje dużo większe ilości gazów cieplarnianych. Z tego względu, im bardziej kierujemy się w stronę diety roślinnej, tym lepiej i dla środowiska, i dla zdrowia.
Z tego powodu PROWEC zaczął pracować nad zestawem postulatów na rzecz bardziej zrównoważonego żywienia. Zacznijmy od tych, które dotyczą żywienia zbiorowego w szkołach i placówkach edukacyjnych ogólnie. Co tam powinno się zmienić?
W szkołach mamy ogromny potencjał do zmian, jeśli chodzi zarówno o kwestię edukacji żywieniowej, ponieważ lepsze, bardziej systematyczne włączenie takiej kwestii edukacji dla uczniów na temat tego, w jaki sposób się odżywiać, w jaki sposób komponować posiłki, jaki wpływ ma to, co jemy na nasze najbliższe otoczenie. No, widzimy, że w tym momencie jest wciąż zbyt mało zaadresowany. Tutaj też pochylamy się nad kwestią szkoleń także dla personelu, który zajmuje się zarówno układaniem jadłospisów w szkołach, jak i stricte osób, które te posiłki przyrządzają. Więc tutaj od strony edukacyjnej możemy na pewno sporo zdziałać. Natomiast w kwestii samych tych jadłospisów, czyli tego, co jemy, jest sporo różnych inicjatyw w ostatnim czasie się pojawiło i wszystkie mają wspólny kierunek. Na przykład tak zwany druk 912, który powstał w dużej mierze dzięki zaangażowaniu takiej organizacji jak Rodzice dla Klimatu, który na przykład zachęca do wprowadzenia raz w tygodniu w szkołach i placówkach oświatowych posiłków opartych wyłącznie na roślinach. Z drugiej strony zapewnienie dostępności zbilansowanych posiłków wegetariańskich i wegańskich dla dzieci i uczniów, którzy na takiej diecie pozostają. Z podobnym apelem parę lat temu wystąpił Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk. W swoim stanowisku no właśnie pisali o tym, żeby te rozpisy szkolne w większym stopniu zachęcały do spożywania warzyw i owoców, nasion roślin strączkowych, żywności nieprzetworzonej i ograniczenie spożycia mięsa. Odwołują się tutaj do kwestii diety przyjaznej planecie. My wychodzimy z podobnego założenia, że ta dieta planetarna, bardziej roślinna, czy po prostu zgodna z aktualnymi zaleceniami żywieniowymi, to jest coś, co sprawiło, że te posiłki szkolne byłyby z jednej strony bardziej zdrowe, z drugiej strony ich ślad środowiskowy byłby mniejszy. Tutaj oczywiście też Koalicja Klimatyczna ze swoim manifestem 100 dni wskazuje na podobny obszar, być może szerzej podchodząc niż tylko do szkół, pisząc bardziej o kwestii zamówień publicznych, czyli tutaj nie tylko mówimy o szkołach, przedszkolach, placówkach edukacyjnych, ale także szpitalach, urzędach, gdzie ten dostęp do posiłków roślinnych jest no, raczej ograniczony i na pewno można to zmienić. W tym momencie, jako taką ciekawostkę, może podam jedyną instytucją publiczną, która jakby gwarantuje na przykład dostęp do roślinnych posiłków, są więzienia. Widzimy, że się da, natomiast sporo jest w tym momencie ruchu ku temu, żeby coś zrobić z tymi posiłkami, zwłaszcza w szkołach i placówkach edukacyjnych. Wierzę, że w najbliższych latach faktycznie tutaj nastąpi jakiś przełom i takie zmiany zostaną wprowadzone.
Jeśli chodzi o te postulaty szkolne, wyobrażam sobie, że na przykład taki personel, który gotuje w szkole, mógłby rzeczywiście potrzebować edukacji.
Samo wyjęcie schabowego z dania, które zawiera jeszcze ziemniaki i surówkę, no nie sprawia, że ten posiłek, jakby będąc roślinny, będzie jednocześnie zbilansowany, więc tutaj ta edukacja no jest potrzebna. Naprawdę można świetne, ciekawe, atrakcyjne posiłki tworzyć w oparciu o produkty roślinne, można uwzględniać chociażby te kryteria produkcji ekologicznej, lokalności, sezonowości i jakby uważam, że naprawdę ma to duży sens, również pod względem tego no właśnie wspierania lokalnych rolników, lokalnej gospodarki. Uważam, że ta zmiana może się w znaczącym stopniu przysłużyć nam wszystkim.
Prowek odnotowuje, że Ministerstwo Zdrowia obecnie rekomenduje, żeby w diecie uczniów znajdowały się co najmniej 2 porcje mleka każdego dnia i co najmniej 1 porcja mięso, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych. Wiem, że Prowek proponuje zmniejszenie po prostu tych odzwierzęcych produktów w rekomendacjach.
Jeśli chodzi o te aktualne zalecenia, to one naszym zdaniem zbyt mocno promują, wskazują na zwiększoną konsumpcję produktów mięsnych i mlecznych w sumie też. Drobna modyfikacja, jeśli chodzi o te ilości, wprowadzenie być może osobnego też wymogu na to, żeby nasiona roślin strączkowych się pojawiały, bo widzimy, że one w tym momencie są potraktowane jako jedna grupa z mięsem, no i ze względów często być może na wygodę czy nieumiejętność gotowania posiłków, te nasiona roślin strączkowych się w posiłkach w szkołach nie pojawiają, a przynajmniej nie tak często jak powinny. Też być może warto by było wprowadzić rozróżnienie na przykład na właśnie to mięso czerwone i przetworzone, którego zgodnie z rekomendacjami powinniśmy spożywać dużo mniej. Więc jakby jest tutaj takich kilka punktów, które naszym zdaniem wymagałyby rewizji. Po prostu musi się otworzyć taka dyskusja na temat tego, w jaki sposób to mogłoby wyglądać. My tutaj jesteśmy na taką dyskusję gotowi.
Prowek proponuje także rozwiązania fiskalne na rzecz bardziej zrównoważonej diety. Jednym z nich jest utrzymanie zerowego VAT-u na żywność, ale właśnie na tę żywność roślinną, które sprawiłoby, że to, co lepsze dla naszego zdrowia i dla przyrody, będzie po prostu tańsze.
Uważamy, że warto by było, zwłaszcza te produkty roślinne, których spożycie jest wprost rekomendowane w naszych zaleceniach żywnościowych, żeby po prostu ten VAT utrzymać. Tutaj mówię szczególnie o kategoriach typu warzywa, owoce, produkty zbożowe z pełnego ziarna, rośliny strączkowe, orzechy i nasiona. Te produkty mają dużo niższy ślad środowiskowy niż produkty odzwierzęce. Jednocześnie ze względów zdrowotnych ich zwiększone spożycie jest rekomendowane. Więc uważamy, że jest to stosunkowo proste narzędzie fiskalne do tego, żeby faktycznie obniżyć cenę produktów, których powinniśmy jeść więcej, a tym samym kształtować takie zrównoważone nawyki żywieniowe wśród konsumentów.
Wyobrażam sobie, że dzięki temu rozwiązaniu w ostatecznej cenie produktu odzwierciedlone byłyby koszty zewnętrzne.
Zgadza się. No i faktycznie z poziomu unijnego dyskutuje się o tym, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób można by wprowadzić podatek, opłatę zależną od śladu środowiskowego danych produktów spożywczych. Natomiast zanim taki mechanizm powstanie i zanim zostanie wdrożony, no to minie na pewno sporo lat, sporo dyskusji, a kwestia aktualizacji matrycy VAT-owskiej jest kwestią dużo szybszą i dużo łatwiejszą, jeśli chodzi o kwestię zróżnicowania pewnego rodzaju obciążeń fiskalnych w stosunku do różnych grup kategorii produktowych. Utrzymanie stawki VAT 0% dla produktów roślinnych, zwłaszcza tych, które są rekomendowane przez nasze zalecenia żywnościowe, no jest prostym narzędziem. Wymagałoby drobnej aktualizacji naszej matrycy VAT-owskiej i stosunkowo szybko mogłoby zostać wprowadzone. My też przeprowadzaliśmy jakiś czas temu takie badanie opinii społecznej odnośnie tego postulatu, no i 80 ponad procent respondentów, które wzięło udział w tym badaniu, stwierdziło, że ten pomysł jest całkiem w porządku i wsparło go, więc widzimy, że też takie wsparcie społeczne w kontekście tego postulatu byłoby dosyć wysokie.
Przejdźmy w takim razie jeszcze do innego pomysłu, bo okazuje się, że z promowaniem zrównoważonego żywienia jakby otwierają nam się różne szufladki z różnych kategorii. I ta kolejna to jest reklamowanie produktów rolno-spożywczych, które pochodzą od zwierząt. Mamy taki fundusz promocji produktów rolno-spożywczych. Duże pieniądze przeznaczane są na to, aby zachęcać do konsumpcji mięsa, gdzie znowu, w świetle tego, od czego zaczęliśmy, wydaje się to sprzeczne z rekomendacjami zdrowotnymi, czy też tymi klimatycznymi. Czy biorąc to pod uwagę, nie powinniśmy rozważyć ograniczenia lub zakazania wręcz reklamowania mięsa, tak jak było kiedyś z papierosami czy alkoholem?
No, alkohol i papierosy są w dalszym ciągu promowane, natomiast są dosyć duże obostrzenia odnośnie sposobu ich promocji. Tutaj faktycznie można by się zastanawiać, czy na przykład wizerunek szczęśliwego zwierzęcia powinien być wykorzystywany na przykład do promocji drobiu, jaj i tak dalej. Ale to jest, powiedzmy, może osobna kwestia. No, jeśli chodzi o takie zakazy, no to na razie ja kojarzę taką jedną, powiedzmy, inicjatywę, która została wprowadzona w holenderskim mieście Haarlem. Jako pierwszy tego typu podmiot wprowadził zakaz umieszczania reklam mięsa w przestrzeni publicznej. Ma on obowiązywać od początku 2024 roku. Natomiast ja uważam, że trochę trudno mówić o możliwości skalowania takiego zakazu na inne miasta czy kraje, w momencie, w którym ze środków publicznych w dalszym ciągu finansuje się promocję zwiększonego spożycia mięsa. Może zacznę jeszcze od perspektywy unijnej, bo na przykład mieliśmy do niedawna taką sytuację, w której kwestia właśnie polityki odnośnie promocji rolnictwa wyglądała w ten sposób, że około 60 milionów euro rocznie przeznaczało się na kampanie promujące spożycia mięsa i nabiału. Jako PROWEG uznaliśmy to za absurd, że tyle pieniędzy przeznaczamy na ten cel, w sytuacji, w której w wielu innych unijnych dokumentach wskazywana jest potrzeba ograniczania konsumpcji mięsa, tutaj chociażby strategii od pola do stołu, czy w strategii walki z nowotworami. Jeśli chodzi o nasze polskie podwórko, to tu sytuacja jest troszeczkę inna, ponieważ te fundusze, które zajmują się promocją produktów rolno-spożywczych, są skonstruowane w nieco inny sposób. W większości przypadków producenci przeznaczają promil wartości netto od żywych zwierząt, zbóż, owoców i warzyw na cele funkcjonowania tego funduszu. Z tych składek wpłat robią się dosyć pokaźne sumy. W zeszłym roku przekazano ponad 60 milionów złotych na promocję produktów odzwierzęcych. I ta kwota stanowiła prawie 60% wszystkich środków przekazanych na ten cel, no a mięso prawie 48 milionów złotych. W związku z tym funduszami mamy takie kampanie, jak chociażby, tak przeglądaliśmy sobie kampanie na przestrzeni lat, jak moje triki na indyki z wieprzowiną za pan brat, czy mięso wieprzowe dla dzieci zawsze zdrowe. To są autentyczne nazwy kampanii prowadzone w poprzednich latach funkcjonowania tych funduszy. One są wyraźnie ukierunkowane na spożycie mięsa. Z drugiej strony na promocję spożycia owoców i warzyw przeznaczono zaledwie 12,5 miliona złotych, czyli 12% wszystkich środków przekazanych na ten cel. No i w tym momencie, jeśli popatrzeć na nasze zalecenia żywieniowe, no to one wyglądają w zupełnie odwrotny sposób, czyli połowa naszego talerza to powinny być warzywa i owoce, a jakaś tam część, mniej niż ćwiartka, to powinno być mięso, nabiał inne produkty odzwierzęce. W tym momencie naszym pomysłem, naszą rekomendacją byłoby to, żeby być może te wpłaty zbierać do jednej puli i dystrybuować je zgodnie z potrzebami również żywieniowymi. W dalszym ciągu zachować ideę tego, że wspieramy promocję polskich produktów żywnościowych, natomiast uwzględniamy również tą kwestię zdrowotną i wspieramy jednak w większym stopniu tą żywność, której potrzebujemy większego spożycia, tak jak chociażby właśnie te warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, strączki i tak dalej. Jest to takie przepalanie trochę środków publicznych, jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją. Polityka promocji produktów rolnych jest w kontrze do zaleceń żywieniowych. No jest to trochę absurd, dlatego też wierzymy, że można, utrzymując cel tych funduszy, jakimi jest wsparcie marketingu rolnego w Polsce, promocja polskich produktów spożywczych, osiągać również cele zdrowotne czy środowiskowe w większym stopniu.
Wiem, że Provex dostrzega potencjał dla polskiego rolnictwa w ogóle, w tym zwrocie ku produkcji nakierowanej na produkty roślinne i na alternatywne białko i mięso z probówki. Myślę, że to jest coś nieoczywistego i mało kto wyobraża sobie, że przechodzenie, jakaś transformacja rolnictwa od tego tradycyjnego modelu opartego na produkcji zwierzęcej i roślinnej mogłaby być korzystna dla Polski. O co w tym chodzi?
No tutaj faktycznie ten sektor alternatywnych źródeł białka, w tym roślinnych, alternatywnych produktów odzwierzęcych, przez wielu lobbystów z branży mięsnej czy nabiałowej jest skazywany jako takie zagrożenie dla ich sektora. Natomiast no, widzimy, że zarówno dla zakładów mięsnych czy nabiałowych dywersyfikacja swojego portfolio o produkty roślinne jest pewnego rodzaju szansą, z której też wielu polskich producentów mięsnych, nabiałowych już teraz korzysta. Wskazujemy także na to, że to może być szansa dla polskich rolników, których można by w większym stopniu promować surowce służące do produkcji roślinnych alternatyw produktów odzwierzęcych, takich chociażby jak pszenica, owies, łubin, groch, słonecznik czy nawet konopie, bo te i wiele innych roślin mogą być dobrą bazą do właśnie produkcji roślinnych alternatyw produktów zwierzęcych, zarówno na potrzeby naszego rynku krajowego, jak i rynku chociażby unijnego.
Ogólnie europejski, czy może nawet szerzej, światowy rynek żywności będzie się zmieniał w stronę takiego opartego na żywności roślinnej i Polska mogłaby być przynajmniej lokalnie zapleczem tych podstawowych surowców, takich jak słonecznik, groch i te inne rośliny, które Pan wymienił, tak?
To się też już w tym momencie dzieje, natomiast uważamy, że z większym zainteresowaniem państwa mogłoby się to mieć miejsce na większą skalę. No my teraz też obserwujemy, że wiele krajów europejskich, wielu krajów na świecie, sama Unia Europejska upatruje w tym sektorze alternatywy białka no, wielu szans. Z jednej strony jest to kwestia chociażby złagodzenia wpływu na środowisko, ponieważ te produkty, świat środowiskowy mają dużo, dużo niższy w porównaniu do takich tradycyjnych produktów odzwierzęcych. Jest to większa szansa na zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ mając opracowaną produkcję roślinnych alternatyw, no mamy pewnego rodzaju większą dywersyfikację źródeł żywności. W mniejszym stopniu uzależniając się od białka odzwierzęcego, jesteśmy trochę bezpieczniejsi, ponieważ no, w przypadku masowych chorób odzwierzęcych typu ASF, ptasia grypa, możemy nagle w pewnym niespodziewanym momencie stracić duże zasoby zwierząt przeznaczonych do celów produkcji pożywienia. I w tym momencie taka dywersyfikacja jest jak najbardziej wskazana. To też jest pewnego rodzaju kreowanie nowych szans ekonomicznych, ponieważ sektor alternatywnych źródeł białka w dużym stopniu wymaga badań, wymaga inwestycji, wymaga takiej nowej myśli technologicznej. Tutaj możemy wygenerować sporo innowacyjnych miejsc pracy, więc uważamy, że i dla rolników, i dla nas jako obywateli jest to duża szansa i warto ją dostrzec, pochylić się nad nią i po prostu z niej skorzystać.
Na koniec chciałabym zapytać jeszcze, co według Pana ważnego, o czym może nie wspomnieliśmy, powinno się zmienić w polskim systemie produkcji żywności albo wspierania zrównoważonej żywności? Co by to było?
No, ja bym powiedział, że to byłby dofinansowania ogólnie do branży mięsnej, mleczarskiej, rolników zajmujących się produkcją owoców, warzyw, że tutaj faktycznie kwestiami dofinansowań możemy w dużo większym stopniu wpływać na takie bardziej zrównoważone postawy żywieniowe. Tutaj najwięcej pewnie będzie do mówienia z perspektywy Unii Europejskiej, ponieważ to w ramach wspólnej polityki rolnej przeznaczone są miliardy euro na wsparcie rolnictwa i to tutaj jest pewnie taki największy wpływ wszelakich zmian w jedną lub w drugą stronę, które mogą potem kształtować nasze nawyki żywieniowe.
Trzymajmy więc kciuki za to, by polski system produkcji oraz promocji żywności był coraz lepszy dla naszego zdrowia i przyrody, czyli coraz bardziej zrównoważony. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim rozmówcą był Marcin Tischner z Prowek, a to był podcast o klimacie.
Dziękuję bardzo.